Gościem jest nim dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Zacytuję na sam początek słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Aby odbudować Ukrainę, potrzebujemy 5 miliardów dolarów miesięcznie. Tak właśnie powiedział Wołodymyr Zełenski. No właśnie, podsumujmy tak naprawdę już po przeszło 3 miesiącach agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak ta wojna, co ta wojna spowodowała w ukraińskiej gospodarce?
No, spowodowała bardzo duże straty, znaczącą ilość zniszczeń, ale pani redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim zatrzymanie pewnego rodzaju ukraińskiej gospodarki, ponieważ Rosjanie nie zniszczyli przecież wszystkich zakładów produkcyjnych czy firm usługowych, ale spowodowali swoimi działaniami, że wiele z nich nie działa. Tak? My musimy pamiętać, że o ile w Polsce mówimy na przykład, że z powodu jakiegoś dnia dodatkowego święta wolnego przedsiębiorcy twierdzą, że będą mieli stratę, no to proszę sobie pomyśleć, co po tylu miesiącach, tak, jakie te straty są. Więc Rosja gra na wyniszczenie Ukrainy. Rzeczywiście zniszczyła albo uszkodziła wiele przedsiębiorstw, wiele zakładów głównie produkcyjnych, a jednocześnie stworzeniem atmosfery zagrożenia życia i zdrowia uniemożliwia działanie wielu innych, tak, przez co ukraińska gospodarka ponosi znaczące straty cały czas.
No właśnie, i teraz cały czas jest mowa o tym wielkim planie Marszala dla odbudowy Ukrainy. Polska jest jednym z tych państw, która jest najbardziej zaangażowana w tą pomoc. Myślimy tutaj oczywiście po pierwsze o tym, że jesteśmy na pierwszej linii frontu, też jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców, tu już mówimy o 4 milionach osób. No ale właśnie, pytanie, w jaki sposób Polska mogłaby tak naprawdę uczestniczyć w tej odbudowie, bo przecież my już teraz także zmagamy się z wieloma problemami. Możemy tutaj wspomnieć chociażby inflację, no ale poza tym też te osoby, które do nas przyjeżdżają. Z jednej strony mówi się o tym, że to może być szansa dla polskiej gospodarki, z drugiej strony przecież gros tych ludzi to są albo osoby, które już pracować nie mogą, są to osoby starsze, albo matki z małymi dziećmi. I pytanie, w jaki sposób polski biznes mógłby uczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy?
Pani redaktor, pani jak zwykle zresztą bardzo sprawnie nakreśliła tło i rzeczywiście mamy tutaj problemy polegające na tym, no na przykład trudno, aby polskie firmy budowlane angażowały swoich pracowników na Ukrainie, skoro większość tych, czy znacząca liczba tych pracowników to są właśnie obywatele Ukrainy, tak, którzy przyjechali do Polski pracować na budowach. No tutaj widzimy, że tutaj będziemy mieli coś w rodzaju takiego, bardziej skomplikowanego problemu, ale należy zwrócić uwagę, odpowiadając na pytanie pani redaktor, jak polskie firmy mogą się zaangażować, że jedyną drogą jest postawienie na innowacyjność, na zaawansowanie technologiczne polskich firm, no bo polskie firmy nie będą mogły rywalizować na Ukrainie ceną z pracownikami, którzy przyjechali, nie będziemy zatrudniali obywateli Ukrainy w Polsce, żeby ich potem wysłać na Ukrainę, to nie ma sensu. Nie możemy przecież rywalizować właśnie ceną, nie możemy rywalizować, tak jak to często robiliśmy na Zachodzie, naszych usług, czyli jakąś inną marżą. Możemy jedynie rywalizować naszą wiedzą, know-how, doświadczeniem w realizacji różnego rodzaju kontraktów. Dlatego powiem szczerze, okazuje się, dochodzimy do tego, że to właśnie innowacyjne zaawansowanie technologiczne może być tą naszą szansą. Tylko żeby osiągnąć konkretne zamówienia, aby je zdobyć, musimy się na początku tym zaawansowaniem technologicznym, tą innowacyjnością, nowoczesnością wykazać w naszych firmach. Warto, żeby polscy przedsiębiorcy o tym pamiętali, bo będzie to zupełnie inna gra, zupełnie inny wyścig, o inne zamówienia niż obecnie na przykład w Polsce, gdzie cały czas w wielu przetargach decyduje cena.
No właśnie, panie doktorze, ale to jeszcze wróćmy na moment też do tej odbudowy Ukrainy. Już tak zwyczajnie, biorąc na logikę, jeżeli ten konflikt, a niestety wszystko wskazuje na to, że on będzie jeszcze długo trwały, że nie zakończy się ani za tydzień, ani za miesiąc, chociaż tego byśmy sobie wszyscy życzyli, no to nie będzie też w taki prosty sposób znaleźć firmy czy osoby, które będą chętne, aby inwestować na Ukrainie, a tych pieniędzy, jak już teraz wiadomo, tutaj mowa o 5 miliardach dolarów miesięcznie, być może to nawet będą jeszcze większe kwoty. Jak pan widzi w takim razie tą właśnie przyszłość w kontekście mówienia o odbudowie Ukrainy, o inwestycjach zagranicznych firm.
Panie redaktor, to wszystko zależy od uwarunkowań politycznych, tak? Ja jestem ekonomistą, jak moim przedstawiłem, historykiem gospodarczym także, ale trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało ze strony politycznej, ale na razie wszystko zapowiada pozytywnie, tak? Ja nie jestem specjalistą od wojskowości, ale wszystko wskazuje, że Federacja Rosyjska podczas tej wojny straciła znaczącą część swojego uzbrojenia, szczególnie tego uzbrojenia nowoczesnego i długodystansowego. Co wszystko wskazuje, że po zakończeniu tego konfliktu Rosja nie będzie w stanie zaatakować Ukrainy ponownie przez bardzo długie lata, tak? Przez okres, to przynajmniej tak eksperci do spraw wojskowości twierdzą, od powyżej 8 czy nawet 10 lat, no Rosja nie będzie w stanie. Więc zapowiada nam to okres względnego spokoju i mamy tak zwaną niską bazę, niski tutaj próg wejścia z tego typu inwestycjami, więc ja przynajmniej widzę w środowisku polskich przedsiębiorców względnie duże zainteresowanie inwestycjami na Ukrainie, tak? W kontekście na przykład sytuacji żywnościowej w Polsce może być zainteresowanie sprowadzaniem żywności czy przetwórstwem żywności. Widzimy również branżę energetyczną, no branżę metalurgiczną, tutaj akurat Polska ma olbrzymie know-how i doświadczenie, będzie trzeba odbudować, tylko zawsze jest pytanie, kto za to zapłaci, tak? Czy to będą inwestycje czysto prywatne, czy no to inwestycje na przykład właśnie finansowane z tej międzynarodowej pomocy gospodarczej. No warto też, żeby polski rząd pamiętał o tym na szczeblu zarówno krajowym, jak i europejskim, aby wpisać tam te wszystkie zasady pomocy, aby to polskie firmy mogły również w tych zamówieniach uczestniczyć, no bo tutaj czołowym przykładem są Stany Zjednoczone, tak, które oferują dużą pomoc gospodarczą dla danych państw, ale to potem firmy amerykańskie realizują budowę tych wszystkich szkół czy studni w krajach rozwijających się.
Panie doktorze, to jeszcze w takim razie krótkie spojrzenie na Rosję. Tak naprawdę od początku tej wojny, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przyglądamy się i mówimy o tym, jak wygląda także rosyjska gospodarka, no i ocena tych sankcji. Czy one faktycznie działają? Już ostatnio rozmawialiśmy bodajże 2 tygodnie temu. Wiem, że później pojawił się pan jeszcze na antenie Radia Wnet, ale to już nie w mojej audycji. Proszę powiedzieć, jakbyśmy dzisiaj ocenili dotkliwość tych sankcji i to, co dzieje się w Rosji, jeżeli chodzi właśnie o ten wymiar gospodarczy.
Panie redaktor, mamy dość duży problem, bo my rozmawialiśmy na początku konfliktu. Ja zapowiadałem, że jeżeli właśnie te sankcje wejdą, to Rosję czeka bankructwo. No ale okazało się z czasem, że deklaracje to jedno, a działania to drugie, tak? Okazało się rzeczywiście, a propos tego już legendarnego systemu wyłączenia z systemu SWIFT, widzimy, że on został tylko częściowo wyłączony, tak? Mamy potwierdzenia, że część banków nim już nie operuje rosyjski, a część nadal funkcjonuje. Podobnie jest z sankcjami dotyczącymi sprzedaży surowców. Część państw ogranicza, część nie ogranicza. Więc bardzo nam trudno w ogóle powiedzieć po jednej stronie, jak szerokie są te sankcje, bo domyślamy się, że Niemcy i Francja prawdopodobnie ukrywają część swoich transakcji. Ponadto mamy duży problem z drugą stroną medalu, czyli z sytuacją gospodarczą w Rosji. Ja powiem szczerze, jestem bardzo zdziwiony, że bardzo wielu dziennikarzy gospodarczych, czy nawet analityków, opiera swoje analizy rosyjskiej gospodarki o oficjalne dane rządu rosyjskiego i rosyjskiego urzędu statystycznego, podczas gdy na przykład Amerykanie już na samym początku zimnej wojny, bo około roku 48, panie redaktor, szanowni państwo, na jednym z właśnie seminariów na Uniwersytecie bodajże Harvarda postanowili, że oni nie będą wierzyli w oficjalne radzieckie statystyki. No minęło bardzo dużo, niecałe 70 lat do tego czasu, a my widzimy, że cały czas mamy grupę analityków, którzy wierzą w oficjalne dane radzieckie, czy tym razem rosyjskie. No ja bym, powiem szczerze, nie wierzył w nie zbytnio. One są też elementem propagandy, że rosyjska gospodarka radzi sobie dobrze. Nie wiemy, jak sobie radzi, ale patrząc na skalę sankcji, widzimy, że to osłabienie jest. Nie wiemy, czy skurczy się o wspomniane przez oficjalne statystyki 5%. No ja powiem szczerze, że patrząc na skalę wysiłku, który Rosja ponosi na prowadzenie tej wojny i mimo wszystko, mimo zachowania Niemiec i Francji, względnie duży poziom sankcji, ja bym nawet szacował, że może zdecydowanie więcej, nawet o 10% się skurczyć, no ale powtórzę, no trudno w przypadku Rosji o twarde dane.
To prawda, podobnie jak w przypadku Chin i kilku innych punktów na mapie świata, ale panie doktorze, jeszcze takie pytanie, skoro jesteśmy przy tych sankcjach. Jak pan obserwuje też zachowania części państw Unii Europejskiej, tutaj między innymi oczywiście naprzód wysuwają się Węgry, ale także Niemcy, bo tutaj ta postawa też no, jest, można powiedzieć, co najmniej taka nieklarowna. Na ile jest pańskim zdaniem w takim już wymiarze, no nie politycznym, ale tak typowo nawet ekonomicznym, możliwe, że bardzo szybko Unia Europejska jednak będzie chciała wrócić do tego dealowania z Rosją? Przecież my, to nie jest pierwsza taka sytuacja, że to jest państwo, które dopuszcza się jakichś zbrodni wojennych, jest agresorem, pokazuje taką swoją imperialną postawę, a przecież po kilku takich wydarzeniach można tutaj wspomnieć, nie wiem, wojny i w Czeczenii, Gruzji, wiele tych punktów na mapie świata i właśnie Rosję jako agresora, no potem dalej te interesy były z nią robione. Właśnie pytanie, na ile Unia Europejska, bo tutaj teraz pytam o nią, będzie w stanie wytrwać w tych sankcjach, a na ile pańskim zdaniem może być tak, że to bardzo szybko osłabnie.
Znaczy, pani redaktor, no, tak jak pani zresztą powiedziała, to nie jest problem w ogóle ekonomiczny, to jest problem polityczny. Ja bym powiedział, że w świetle rosyjskich zbrodni na Ukrainie jest to problem bardziej etyczny i moralny. Ja pochodzę, zawsze to wskazuję, z Łodzi, miasto, które zostało szczególnie dotknięte przez zbrodnie Holokaustu. I powiem szczerze, no, nie umiem zrozumieć, mimo że pani mnie przedstawia jako eksperta, to nie powinienem się przyznawać do niewiedzy, ale nie jestem w stanie po prostu pojąć, czemu po raz kolejny na świecie dochodzi do zbrodni przeciwko ludzkości, do zbrodni również ludobójstwa, a mamy na świecie bardzo dużo państw, które udają, że nie widzą tego, tak? My w Łodzi byliśmy uczeni na specjalnych lekcjach, że Holokaust się odbywał, a wiele państw na początku udawało, że tego nie widzi. Teraz mamy zbrodnie rosyjskie na Ukrainie, również wiele państw udaje, że tego nie widzi. Postawa kanclerza Niemiec, pana Scholza, jest niezrozumiała. Pan Scholz w tamtym tygodniu odbył całe tournée po Afryce i odwiedzał kraje afrykańskie i gdzie nomen omen obiecywał i już tam alokują Niemcy różnego rodzaju pomoc, nie są w stanie pomóc Ukrainie, która walczy z Rosją. Myślę, że przed Unią Europejską mamy bardzo duże wyzwanie polegające na tym, żeby znaleźć ten wspólny mianownik, tak? Żeby znaleźć ten wspólny mianownik, znaleźć cel, ponieważ przy takim zachowaniu Niemiec, ale także w dużym stopniu Francji, tak? Haniebne słowa pana Emmanuela Macrona, który twierdzi, że Putin powinien wyjść twarzą z całego tego konfliktu i to Ukraina mu powinna uzmysłowić, pokazuje, że mamy olbrzymi problem w Unii Europejskiej. O ile Polska jeszcze na to patrzy oczywiście z oburzeniem, to republiki nadbałtyckie patrzą z przerażeniem, tak? No bo Estonię zajmuje się bardzo, można zająć bardzo szybko, bo to jest mały kraj. No i pokazuje, że myślę, że elity zachodnioeuropejskie, liberalne powinny zdrowo myśleć swoje cele, swoje zachowanie, bo widać, że zatrzymały się 23 lutego roku 2022, nie umieją się odnaleźć w tym konflikcie i są jak najdalsze od solidarności czy jakichkolwiek wartości europejskich, które promują.
I my tak naprawdę będziemy mogli tę postawę w całym wymiarze ocenić dopiero za jakiś czas. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, ekspert, specjalista w zakresie finansowania inwestycji rynków Europy Wschodniej. Był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję serdecznie państwu.